TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Julia Zabojszcz, zapraszam Państwa na audycję Lustro. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi będą doktor nauk medycznych Wiesław Czernikiewicz. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry,
seksuolog,
witam Państwa.
I Tomasz Łysakowski, psycholog, stały bywalec naszej audycji, na pewno już Państwu znany. Porozmawiamy dzisiaj o typizacji płciowej, czyli mówiąc językiem mówiącym o kobiecych kobietach, męskich mężczyznach i wszystkich innych kombinacjach, które mogą tutaj wchodzić w grę, włącznie z osobami androgenicznymi. Proszę się przysłuchać naszej audycji, może są Państwo właśnie takim typem. Panie doktorze, zacznijmy od tych właśnie osób androgenicznych. One są chyba najbardziej fascynujące z całej tej rozpiski typizacji płciowej.
No tak, ale zanim powiemy coś na ten temat, to odwołajmy się do źródeł tego określenia. A mianowicie pani Sandra Bem stworzyła taką koncepcję płci człowieka, kulturową koncepcję. Otóż, że nie ma takiego podziału na mężczyzn i na kobiety, tylko owszem, są osoby, które posiadają skrajne nasilenie tych cech męskich, są takie, które posiadają skrajne nasilenie tych cech żeńskich, są takie, które posiadają i jedne cechy, i drugie cechy, i są takie, które możemy powiedzieć, że nie posiadają żadnych cech. Ale te cechy to są cechy uznane kulturowo. Co w danej kulturze rozumiemy pod pojęciem męskie, a co pod pojęciem kobiece czy żeńskie. No i Sandra Bem wysnuła taki wniosek, że osoby androgeniczne, to znaczy takie, które mniej więcej w równowadze posiadają zarówno cechy męskie, jak i żeńskie, są z punktu widzenia społecznego, partnerskiego, najlepiej przystosowane, ponieważ mogą się zarówno bardzo dobrze komunikować z własną płcią, jak i z płcią, odmienną.
Ale na czym to polega? Jak to jest możliwe? I tutaj pewnie będziemy musieli przejść do rozpoznania tego, kiedy i jak to się kształtuje, jakim typem jesteśmy.
No właśnie, oczywiście Sandra Bem wychodzi z założenia, że nasza płeć, ta psychologiczna, kształtuje się w procesie socjalizacji, czyli uczymy się. No i to jest taka koncepcja, która mówi, że jeżeli chłopcu będziemy dawać do zabawy laleczki, a dziewczynce czołgi kałasznikowa, to oczywiście ci chłopcy to będą później kobiecy chłopcy, kobiecy mężczyźni, a one będą męskimi kobietami. Ta koncepcja teoretyczna, wychodząca chyba z takich źródeł feministycznych, myślę, że nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, co kształtuje rzeczywiście naszą płeć. Ona mówi, że nasza płeć psychologiczna jest niejako oddzielona od płci biologicznej. W procesie różnicowania płciowego mózgu również otrzymujemy program naszej płci psychologicznej. Mhm. I później z tej kultury, z tego procesu socjalizacji bierzemy to, co odpowiada nam, co odpowiada naszemu, co odpowiada naszemu ciału. Oczywiście możemy podejmować różne role w życiu. To tak jak, proszę pani, czytam dosyć często w czasopismach w tej chwili kobiecych, gdzie oczywiście opisuje się takie rodziny, małżeństwa, związki nieformalne, gdzie on nie ma pracy, więc on gotuje kaszkę, mannę dla dziecka, robi śniadanko, później dywan sprząta, a ona pracuje, bo ona ma pracę, więcej zarabia. Odwrócenie, moglibyśmy powiedzieć,
tradycyjnego ról, modelu.
Tradycyjnego. Czy rzeczywiście to jest tylko tradycyjny model, czy też tutaj może pan będzie miał coś więcej do powiedzenia na ten temat, czy też ewolucyjnie jesteśmy tak ukształtowani. A jeżeli sięgniemy do w ogóle źródeł naszej kultury, do Starego Testamentu, to tam jest wyraźnie powiedziane, że grzechem i wstydem jest, jeżeli mężczyzna pozwala zarabiać na siebie swojej czy tam partnerce czy kobiecie. I ten model jest z punktu widzenia ekonomicznego bardzo słuszny, ale jest to model, który po pewnym czasie przestaje być satysfakcjonujący w każdym wymiarze, zarówno dla tej kobiety, jak i dla tej, dla tego mężczyzny.
No ale możemy przecież założyć, zaraz poproszę cię, Tomku, żebyś powiedział to, co myślisz, bo jestem tego ciekawa. Natomiast możemy założyć, że ten związek, który pan opisał i które opisują wspomniane pisma kobiece, to jest związek właśnie, pomyślmy skrótowo, męskiej kobiety i kobiecego mężczyzny.
Jeżeli tak się to ułoży, że to jest męska kobieta, prawda, energiczna, przebojowa, z dosyć wysokim poziomem agresywności, a on jest taki kobiecy mężczyzna, albo jeszcze do tego, albo w ogóle nie tutaj niezdefiniowany, z niskim poziomem agresywności, empatyczny, no to oni oczywiście mogą no, nawet funkcjonować w sposób dla siebie w miarę satysfakcjonujący.
Czyli jednak jest to realne, Tomku.
Jest to realne, ale takie związki to nie są związki, które my na co dzień spotykamy bardzo często. To jest tak, że jak patrzymy na dynamikę, na przykład czego szukają energiczne kobiety, jakich mężczyzn szukają, to okazuje się, że kobiety, które dobrze zarabiają, które są energiczne, jak je spytać w sondażach, to wcale nie poszukują mężczyzn, którzy będą czekali, aż one zaczną ich utrzymywać, tylko szukają również mężczyzn energicznych, którzy będą czasami jeszcze więcej zarabiali niż ta kobieta. To znaczy, kobieta ma ściśle określone tutaj potrzeby i jedną z tych potrzeb jest partner, który zarabia tyle samo albo jeszcze więcej. Dlatego na przykład w miastach żyje dzisiaj, jak patrzymy, nadmiar kobiet, które często są samotne, ale mimo to nie są specjalnie zdeterminowane, żeby poślubiać, nie wiem, nadmiar mężczyzn, który został na terenach popegeerowskich, czy nawet hydraulików, którzy są też już całkiem nieźle zarabiają, ale ta kobieta potrzebuje jednak mężczyzny, który nie tylko finansowo będzie ją zaspokajał, powiedzmy, ale również intelektualnie bardzo często.
Który będzie miał odpowiednią pozycję.
Tak.
Który będzie miał właśnie odpowiednią pozycję.
A czy to nie wiąże się niekoniecznie z tymi pieniędzmi, które on przyniesie do domu, tylko z tym, że ona realizując jakiś swój model, uważa, że to jest jedyny słuszny model.
No, ona sobie może tak uważać, tylko my musimy się spytać, dlaczego ona tak uważa.
Kto nie robi tak jak ona, jest leniem z wyboru, tak?
Oj, nie do końca. Bo pamiętajmy, że tutaj wzorce reagowania mężczyzn są zupełnie inne. To znaczy, jak patrzymy na to, co mężczyźni preferują u partnerek w różnych kulturach, BAS robił takie szeroko zakrojone badania, to okazuje się, że mężczyźni zwracają uwagę na przykład przede wszystkim na atrakcyjność fizyczną, w dalszej kolejności na to, czy kobieta jest dziewicą, na to, jaki jest jej wiek, czy będzie w stanie duże dzieci urodzić, czy nie. Natomiast kobiety zwracają uwagę po pierwsze na to, jaki jest status społeczny, prestiż, bogactwo, ale pamiętajmy, że bogactwo bardzo często w większości tych kultur pierwotnych łączy się ze statusem społecznym. To nie tak jak u nas, że pracownik naukowy, który ma wysoki status, wcale nie musi mieć dużo pieniędzy. W większości kultur status jest nieodłącznie związany z pieniędzmi. No i bardzo często w takich kulturach, jeżeli jeszcze jest legalna poligamia, to kobiecie na przykład bardziej opłaca się zostać piątą czy szóstą żoną bardzo bogatego mężczyzny niż pierwszą żoną biedaka. I kobiety się bardzo często właśnie na to decydują, przez co wielu mężczyzn w takich kulturach po prostu nie ma partnerek.
Ale też mówimy tutaj o tym typie kobiety, powiedzmy, tradycyjnej, która zakłada, że ktoś ją musi utrzymać i ktoś...
To nie o to chodzi, że musi ją utrzymać. Ona może być wykształcona, ona może dużo zarabiać, ale ona potrzebuje partnera, który będzie co najmniej równie wykształcony, który będzie miał pozycję i który będzie również wnosił odpowiedni potencjał ekonomiczny do tego związku. Proszę Pani, lansujemy w ogóle, no bo rzeczywiście tak to jest w tej chwili, biorąc pod uwagę takie, powiedziałbym, wymogi ekonomiczne przede wszystkim. No i lansujemy taki model, że w zasadzie wszystko jedno, kto zarabia, to jest z jednej strony, z drugiej strony, że w zasadzie nie ma różnic zupełnie. Z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia firmy, prawda, która ma osoby, ludzi i tak dalej, jest to bardzo słuszny model. Ale niestety nas jeszcze natura trzyma w określonych strukturach. I z punktu widzenia nas samych, indywidualnej, pani Kowalskiej, pana Kowalskiego, jest to model niesatysfakcjonujący. Dlaczego w tej chwili jest tak mnóstwo singli, proszę pani?
No bo nie potrafią sobie znaleźć partnerów na ich poziomie.
Dlaczego? Nie potrafią sobie...
Szczególnie kobiety.
Szczególnie kobiety. No o, właśnie, to jest to, co tutaj powiedział przed chwilą pan doktor.
Ale to jest też prawda, że kobiety zrobiły bardzo duży skok edukacyjny, natomiast mężczyźni gdzieś tam zostali na starym pułapie.
No cały problem, ja mówię, wie pani, sprowadzając tak do takiego wymiaru, może troszkę prześmiewczego, że cały problem w tym, że kobiety nauczyły się czytać. No i mamy kłopot.
Powiedzmy w takim razie, kim jest kobieca kobieta i męski mężczyzna w tym kontekście kulturowym, o jakim my możemy mówić w Europie.
Znaczy tak, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo rzeczywiście mówi się, że taki męski mężczyzna jest niezbyt w tej chwili dobrze przystosowany do stworzenia związku, do funkcjonowania w tym związku. I taka kobieca kobieta też nie jest dobrze przystosowana. Ale chciałbym zwrócić na taką, może mniej się na ten temat mówi, że osoby z perwersjami, pedofile najczęściej mają właśnie tą płeć nieokreśloną. Albo są kobiecymi mężczyznami. Gwałciciele na przykład, czyli przestępcy seksualni, też mają tę płeć albo nieokreśloną, albo kobiecą. Więc nie do końca ten model kulturowy to jest tylko takim modelem, który my możemy po prostu przyjąć, założyć.
Bezrefleksyjnie, tak?
Znaczy, jeszcze inaczej. I go realizować. No, ja tylko chcę pokazać, że to coś jest głębiej w nas i niepełne zróżnicowanie człowieka w tym zakresie może rodzić, czy rodzi określone konsekwencje w postaci patologii. Nie tylko samych korzystnych efektów.
Zresztą pamiętajmy, że ja też nie bardzo widzę te korzystne efekty, jak tak patrzymy na relacje, bo okazuje się, że tak, kobiety bardzo często, właśnie te, które odnoszą sukcesy, próbują nas przekonywać w różnego rodzaju takich publikacjach, że one cały czas są kobiece. Że mimo to, że ta kobieta odnosi sukces, to ona nie jest wcale jakaś Margaret Thatcher, która się mało kojarzyła z kobiecością, tylko że ona również potem wraca z tej firmy do domu i zaczyna, co robi, w takich kolorowych czasopismach, gotuje na przykład mężowi, albo jakieś inne tego typu. Mam wrażenie, że jednak to jest tak, że potwierdza się to. Kobiety na przykład próbują cały czas potwierdzić, że mimo, że odnoszą sukcesy, nie przestają być kobietami. I z drugiej strony...
No tak nie jest?
Oczywiście, że na pewnym poziomie nie przestają być biologicznie kobietami. Natomiast ponieważ tak stereotypowo te sukcesy w tej naszej kulturze nie były kojarzone jakby z kobiecością, no to tutaj muszą, powiedzmy, potwierdzać. Ale pamiętajmy, że to wszystko jest takie wtórne, mi się wydaje, bo my mówimy tutaj o zachowaniach na przykład w biurach, o zachowaniach w pracy, gdzie faktycznie ta kobieta może być, no, taką, jak kiedyś mówiło się, Herod baba, a dzisiaj po prostu taka kobieta zdecydowana, ale to wcale nie znaczy, że ona w związku, na przykład jak już będzie realizowała się w związku, to będzie się zachowywała w ten sposób, a nawet wtedy nie znaczy to, że będzie poszukiwała biernego partnera. Przecież bardzo często te kobiety, które dominują w tych związkach, załóżmy, mają tych partnerów, którzy są słabsi, to naciskają na nich, żeby po pierwsze szli do lepszej pracy, żeby więcej zarabiali i tak dalej. To wcale nie jest tak, że jak kobieta ma partnera, który jest generalnie na przykład taki bierny, to ona będzie z tego zadowolona. Nie, ona będzie naciskać na niego, żeby on był bardziej aktywny, jak pokazują przynajmniej badania.
No bo to jest właśnie to, o czym mówiłam, czyli gdzieś ten model, który ona realizuje, też narzuca
jemu. Ja bym powiedział, że to nie tyle ona realizuje model, ile ona ma pewne cechy charakterologiczne, to znaczy, no tak jak ludzie różnią się, czy to pod względem wysokości testosteronu we krwi, czy pod względem agresywności, tak są kobiety, które są bardziej zdecydowane, bardziej agresywne i są mężczyźni, którzy są bardziej agresywni, tylko oczywiście jak wyciągniemy średnią, to okazuje się, że średnio mężczyzna jest bardziej agresywny od kobiety, co wcale nie znaczy, że nie ma mężczyzn mniej agresywnych od większości kobiet i kobiet bardziej agresywnych od większości mężczyzn. Więc tutaj może tak powiedzmy sobie, że średnio to się zaznacza, charakterologicznie to są różne cechy, tylko że jeszcze oprócz tych cech charakterologicznych są pewne wzorce poszukiwania partnera. I te wzorce poszukiwania partnera to są raczej takie niezależne kulturowo, bo okazuje się, że w większości kultur kobiety mają takie, a nie inne rzeczy, które poszukują u partnerów i mężczyźni też mają większość takich cech, które są stałe. Oczywiście są cechy zmienne, na przykład, nie wiem, tak jak tusza w kulturach, gdzie ludzie cierpią głód, to oczywiście atrakcyjne są kobiety o bardziej takich
obfitych kształtach,
no bo od tego zależało przeżycie dzieci, a w kulturach, gdzie tego jedzenia jest nadmiar, tak jak w naszej, to, no, to mniej te obfite kształty są atrakcyjne, bo też ewolucyjnie łączyły się, nie wiem, z chorobami krwi, z chorobami krążenia i tak dalej.
Mhm. Tak, kobieta ma być młoda i piękna, a mężczyzna ma być zamożny i na odpowiednim statusie społecznym.
Mhm. No i dobrze jeszcze, jakby był wierny.
To niekoniecznie.
Może różnimy się w tej kwestii ze względu na naszą płeć, jaką reprezentujemy, przynajmniej tą biologiczną.
No, dobrze, że się różnimy.
W takim razie, panie doktorze, czyli można założyć, że ten typ jest kształtowany w pewnym sensie bez naszego udziału, tak? Że jest coś, ten program, który jest w nas i my za jego sprawą dobieramy sobie już to, co potem nas kształtuje. No, tak już szlifuje, powiedzmy. Czyli sięgamy raczej po samochód, a nie po lalkę.
Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli dzieciom damy swobodę wyboru, to te dzieci jeszcze nie rozumieją, nie potrafią nazwać, a już dobierają sobie zabawki, to, że w tej chwili mamy mechaniczne, ale przedtem to były jakieś, prawda, z gałganków, a jeszcze wcześniej z drewna, które wynikają z tej płci naszej, którą mamy zaprogramowaną w mózgu.
No. Tak. Judith Rich-Harris, taka psycholożka amerykańska, kiedyś właśnie zabrała się za powiedzmy falsyfikację tych tez, między innymi pani Bem, i jej wyszło, że właśnie no, w myśl tych teorii na przykład chłopcy powinni być nagradzani za agresję, żeby później byli bardziej agresywni, prawda? No bo tak się mówi, że chłopcy są agresywni. Dlaczego? Bo w dzieciństwie są nagradzani za agresję. Ona zrobiła badania, z których wynikało, że wręcz przeciwnie. Chłopcy byli częściej karani za agresję i mimo to byli agresywni, a karani byli dlatego, że od dziecka byli bardziej agresywni. Więc jasne jest, że chłopcy, kiedy dzieci były w takich przedszkolach, gdzie mogły się bawić czymkolwiek, znów wychodziło jej w tych badaniach, że jednak chłopcy sięgali częściej po te patyki, które udawały pistolety, czy później po pistolety, dziewczynki raczej po lalki, ale nawet schematy bawienia się były takie, że na przykład dziewczynki chciały się bawić z chłopcami, a chłopcy w pewnym wieku nie chcieli się bawić z dziewczynkami, po prostu uważały, że to jest nawet hańbiące bawić się z dziewczynką.
Sposób wydatkowania energii, prawda? Różnicuje chłopców i dziewczynki, bo dziewczynki będą bardziej w miejscu, bardziej będą skupione, bardziej będą jakoś lokalizować to miejsce, to jest później budowanie domu, a chłopcy będą biegać, rozbiegać się, będą eksplorować. No i to jest... Kiedyś polować, a teraz wyjeżdżać. No, a teraz kobiety starają się naśladować mężczyzn, no i wychodzi to nieraz karykaturalnie, a mężczyźni próbują naśladować kobiety.
Jak w reklamie nowego operatora telefonii komórkowej. Chciałam panów przy okazji zapytać, bo to też jest temat wchodzący na nasz wątek dzisiejszy. Czy kobiety powinny się obrażać za taką reklamę?
To znaczy, ja myślę, że ta reklama... Nie, bo mamy coś takiego jak pewne takie wzorce reagowania, które na poziomie statystycznym możemy mówić, że kobiety się jakoś tam zachowują, a mężczyźni jakoś tam. Ale druga sprawa, że mamy coś takiego jak pewne obraźliwe przekazy. Że jak na przykład faktycznie możemy powiedzieć, że w naszej kulturze częściej cieślą czy na przykład stolarzem jest mężczyzna, to wcale nie znaczy, że nie może być kobiety stolarza, tak jak są kobiety, które doskonale jeżdżą tramwajami, czy są kobiety, które no, znacznie lepiej jeżdżą w ogóle niż mężczyźni. Zresztą są ciekawe badania, że na przykład kobiety popełniają mniej wypadków, bo generalnie jeżdżą uważniej niż mężczyźni. I no, więc to jest taki bardzo, bardzo, że tak powiem, krzywdzący stereotyp, że na przykład mężczyźni uważają, że kobiety prowadzą gorzej. Natomiast ta reklama po prostu z jednej strony jest obraźliwa, ale z drugiej strony pamiętajmy, że ona jest w takim pewnym świecie. To znaczy te kobiety tam są też bardzo atrakcyjne. I też one nawet nie muszą tak naprawdę tutaj doskonale, nie wiem, rąbać tego drewna, czy piłować, czy tam strzelać, ja nie wiem, co one jest tam jeszcze, biegają z tymi gaśnicami.
No powiedzmy więc słuchaczom, tak, że jest to reklama przedstawiająca bardzo atrakcyjne kobiety, w skrócie mówiąc, tak, tartaczące
takie męskie,
zawody,
męskie,
które wykonują najczęściej mężczyźni.
Ale ja uważam, że jest po prostu reklama głupia. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby ona przekonała tak masowo mężczyzn do tego, żeby skorzystać z tego operatora. A faktycznie dużo kobiet, niekoniecznie nawet atrakcyjnych, ta reklama może odstraszyć po prostu od operatora, więc to jest głupia reklama jakby.
Znaczy, atrakcyjnej kobiety, panie doktorze, można używać do reklamowania wszystkiego. No, absolutnie wszystkiego.
Tak, ale one tutaj są ośmieszane.
Wszyscy to wykorzystują.
Tak bardzo brzydko, mam wrażenie.
Moi państwa goście, Wiesław Czernikowski i Tomasz Łysakowski. Przepraszam, Czernikiewicz. Mam dobrze napisane, zawsze źle czytam. Ale poprawię się, będę miała na to czas, bo teraz informacje w Radiu Tok FM.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.